Dzień dobry, jest 10:06 w środę, program Ludzie i Pieniądze, Artur Kiełbasiński. Zapraszam do słuchania, a że środa, to skupiamy się na tematach związanych z gospodarką morską. W naszym studiu pan Adam Meller, prezes zarządu Portu Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam
i pan
państwa.
Grzegorz Strzelczyk, wiceprezes LOTOS Petrobaltic. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Ostatnie dni mamy zdominowane dyskusją na temat konstytucji dla biznesu przedstawionej w ubiegły piątek przez premiera Morawieckiego. Przede wszystkim o zasadach, które są zapisane i które mają uwolnić i wzmocnić polski biznes. Wielu szczegółów nie znamy, natomiast na tym takim bardzo wstępnym etapie, jak panowie oceniacie to, co premier Morawiecki przedstawił w Rzeszowie w ubiegłym tygodniu?
To wydaje się takie oczywiste, bo do tej pory zawsze, jeżeli mówiliśmy o przedsiębiorczości czy o rozwoju gospodarczym, wszyscy wymieniali mityczne jedno okienko. Ale tak naprawdę w codziennym funkcjonowaniu firm, codziennym funkcjonowaniu życia gospodarczego to nie jest największy problem. I tu by się wydawało, że w sposób dość trywialny pan premier określił te 6 podstawowych zasad, które wydają się w sposób naturalny, że tak powinno być w każdym państwie, tak powinno być w każdym kraju. I tutaj jak zapoznałem się z tą konstytucją, czy tymi ogólnymi zasadami do konstytucji, to co mnie uderzyło, to, że no, nikt przez ostatnie 27 lat o tym nie mówi, bo w pewnych zakresach wracamy do roku 90, do roku 89. Nic, co nie jest zakazane, jest dozwolone, istnieje domniemanie niewinności przedsiębiorców i tak dalej. To są tak oczywiste rzeczy, że przez te 27 lat myślę, że w życiu tym gospodarczym one jakby uciekły. Gdzieś nie dostrzegaliśmy tego. Wszyscy mówili, jeszcze raz podkreślę, o mitycznym jednym okienku, a nie o tych elementarnych zasadach, które powinny funkcjonować w każdym państwie.
Panie prezesie, a z punktu widzenia gospodarki morskiej, czy te zasady mają szczególne znaczenie, czy po prostu patrzymy na te zasady przez pryzmat całej gospodarki i jak pan to ocenia?
Dla nas jako przedstawicieli gospodarki morskiej jest to bardzo istotny dokument, czy wskazanie pewnych działań. Mam nadzieję, że wprowadzenie w życie tych zasad uprości wiele procesów, które się dzieją w naszej branży. Choćby między innymi wybór wykonawców w przetargach publicznych. Mam nadzieję, że będzie to następowało znacznie szybciej, znacznie prościej. Między innymi tutaj ten zapis, szczególnie pierwszy, co nie jest w przepisach zabronione, jest dozwolone. Nie chcemy oczywiście prawa omijać, ale chcemy, by było ono dla nas, dla naszych działań jak najbardziej przyjazne. Czyli mówiąc krótko, żebyśmy nie marnowali często czasu, żebyśmy nie tracili przyznawanych funduszy, bo niekiedy je tracimy, biorąc pod uwagę długość czy czas realizacji pewnych procedur.
No, bardzo często mówi się właśnie o tych procedurach i relacjach między biznesem i administracją. Mnie uderzył pewien żart premiera Morawieckiego, który przedstawiając tą koncepcję konstytucji dla biznesu powiedział, że teraz zrobi tak, że w urzędach skarbowych na takich tablicach ogłoszeń będą wisiały te zasady wolności gospodarczej, żeby urzędnicy na co dzień mogli się z nimi zapoznać. Czy będą wisiały i czy urzędnicy się zapoznają, to zupełnie osobna historia. Ale wykorzystując to, że mamy prezesa Mellera w studio, panie prezesie, jak wygląda sytuacja obrotnicy całego procesu inwestycyjnego? Przypomnijmy, to jest taki akwen w porcie, gdzie statki będą mogły być obracane i to nie chodzi o samo obracanie, tylko chodzi o dostęp do portu w Gdyni największych statków. Chodzi o to, żeby jeszcze większe statki mogły wpływać, także te oceaniczne. Jak tu wygląda ten proces? To jest z punktu widzenia rozwoju portu w Gdyni tak naprawdę inwestycja kluczowa.
Tak, prawdą jest, że port jest takim elementem węzłowym pewnej sieci, który łączy drogę morską, transport morski z drogami lądowymi. W tej chwili stoimy przed realizacją bardzo ważnej inwestycji, czyli budowy obrotnicy, a docelowo również pogłębienia kanałów portowych, po to, by można było przyjmować statki znacznie, znacznie większe niż do tej pory wpływające do portu w Gdyni. Lat temu kilkanaście wszyscy tkwili w przekonaniu, że na Bałtyk będą wpływały tylko statki stosunkowo małe. Fidery, o niewielkiej ładowności. Natomiast w pewnym momencie życie jednak przekonało nas, że tutaj zaczynają wpływać również giganty, które do tej pory no, nie były często widzianymi gośćmi, a wręcz odwrotnie, nawet nikt nie przewidywał, że one do nas przypłyną. Stąd konieczność budowy obrotnicy. My na dzień dzisiejszy mamy wybranego wykonawcę. Myślę, że w miarę szybko uda nam się przystąpić już do prac i do realizacji tej obrotnicy. Na pewno w tej chwili, ponieważ jest to świeży temat, musimy się liczyć, to o czym wcześniej może mówiłem, z tymi procedurami, procesami. Prawdopodobnie będziemy się z którymś z wykonawców spotykać w Krajowej Izbie Odwoławczej. To, że tak powiem, spowoduje, że upłynie jakiś czas, być może około 2 miesięcy, no ale jesteśmy szczęśliwi, że zbliżamy się jakby do finału tych spraw, że tak powiem, papierkowych i być może niebawem zaczniemy rzeczywiście realizować w naturze.
W założeniu, jaki termin oddania obrotnicy do użytku? Kiedy pierwszy statek będzie można tam większy obrócić?
Znaczy, planowaliśmy rzeczywiście zakończenie prac przy obrotnicy w roku 2018, w pierwszej połowie roku. Biorąc pod uwagę w tej chwili ten czas, który jeszcze gdzieś tam może upłynąć, myślę, że połowa 2018 roku jest dalej realna.
No to będziemy się przyglądali z punktu widzenia rozwoju portu w Gdyni. To jest strategiczna inwestycja. Ja przypomnę, w studiu Radia Gdańsk pan Grzegorz Strzelczyk, wiceprezes Lotos Petrobaltic, i pan Adam Meller, prezes zarządu portu Gdynia, a my do dyskusji wrócimy za kilka minut. Program Ludzie i Pieniądze. Wracamy do dyskusji o gospodarce, szczególnie o gospodarce morskiej. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Adam Meller oraz Grzegorz Strzelczek. Panie Grzegorzu, zmienią się także inne przepisy, nie tylko te zapowiadane w Konstytucji dla biznesu, ale zmienią się także zasady zatrudniania marynarzy. Petrobaltic, jakby to nie zabrzmiało, no jest w pewnym sensie armatorem także. Czy te zmiany prawne, które się szykują, są ważne i są istotne dla osób pracujących na morzu, ale także firm takich jak wasza?
Oczywiście, że tak. No ten, jak powiedzieliśmy w pierwszej części, ta Konstytucja dla biznesu to jest taka bardzo uniwersalistyczna dla wszystkich gałęzi gospodarki.
Natomiast, no i dość ogólna.
Tak jest. My nie jesteśmy tak jakby, tylko jesteśmy armatorem, co prawda niewielkim, i zapewniamy naszym platformom wiertniczym zlokalizowanym na Bałtyku obsługę tak zwaną offshore'ową. To są małe statki dowozowce, holowniki i patrolowce. Tutaj czekamy wszyscy na pracę nad nową ustawą, którą proceduje resort ministra Grubarczyka, resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, o zatrudnieniu marynarzy na lądzie. Przepraszam, o zatrudnieniu marynarzy generalnie. Bo to jest w tej chwili jeden z większych problemów, nie pozwalających takim, zwłaszcza małym armatorom jak my, przenosić rejestru flagi, pod którą pływają statki, pod polską banderę. My w tej chwili mamy spółkę żeglugową sytuowaną na Cyprze i tutaj jako, że nie posiadamy zbyt wielkiego tonażu, czyli z opłat tonażowych już nie korzystamy z tych profitów. Cypr zmienił też swoje warunki podatkowe, w związku z tym te przepływy finansowe też są już mniej opłacalne niż to było kiedyś i w zasadzie jedynym elementem, który nas powstrzymuje, czy opóźnia naszą decyzję o przeniesieniu flagi pod polską banderę naszych statków, to jest właśnie ta ustawa o zatrudnieniu marynarzy. I bierzemy aktywny udział, nasz przedstawiciel bierze udział w ministerstwie i w komisjach sejmowych w pracach nad tą ustawą i z dużym utęsknieniem czekamy na owoc tych prac i na to, żeby rzeczywiście polskim armatorom pozwolono w wymiarze ekonomicznym przenosić swoją aktywność pod polską flagę.
No, w skali całej gospodarki morskiej oczywiście to by było szersze zjawisko niż tylko dotyczące Lotosu Petrobaltic. Natomiast rzeczywiście była to jedna z zapowiedzi jeszcze przedwyborczych obecnego ministra Grubarczyka, czy program PiS-u zakładał, że będziemy tworzyli ten rejestr na innych zasadach, tak aby był bardziej opłacalny dla polskich armatorów. Natomiast znowu diabeł tkwi w szczegółach.
Przede wszystkim, żeby nas, polskich armatorów, nie dyskryminował, bo w tej chwili właśnie jest to, że to nie jest równość wobec prawa. Inne bandery oferują lepsze warunki ekonomiczne i to po prostu każdy przedsiębiorca z czystego rachunku ekonomicznego wybiera tą bardziej optymalną banderę niż banderę kraju pochodzenia.
Panowie, troszeczkę zmieniamy temat, z morza wejdziemy na ląd, ale na ten bliski ląd, czyli na zaplecze portów i stoczni. Mamy duże zamieszanie transportowe na Pomorzu. W najbliższy poniedziałek kierowcy pracujący na rzecz firm obsługujących DCT, czyli terminal kontenerowy w Gdańsku, zapowiadają protest. Chcieli częściowo blokować miasto, teraz zmienili trasę tak, żeby nie była uciążliwa dla kierowców. Natomiast to jest taki sygnał głębszego problemu, że coś się z tym transportem na zapleczu dzieje. Czy my mamy pomysł, czy wiemy, w jaki sposób zapewnić dobry dostęp do polskich portów, czy jest jakaś nadzieja na rozwiązanie między innymi tego konfliktu? No ale w przypadku Gdyni problem jest zupełnie inny, tam nikt nie chce protestować, bo kierowcy mają przyzwoite warunki, no ale Gdynia walczy z korkami, które są wokół portu. Czy są jakieś proste rozwiązania, czy trzeba głębiej sięgać?
Dokładnie tak. Gdynia walczy z korkami, szczególnie w tej chwili, kiedy jest remontowana estakada Kwiatkowskiego. Odczuwają to kierowcy zarówno samochodów, że tak powiem, prywatnych, wracając po pracy do domu, jak i oczywiście kierowcy, którzy wywożą z portu w Gdyni ładunki, bądź też dowożą. No mamy rzeczywiście korki olbrzymie na ulicy Janka Wiśniewskiego. I tak naprawdę oczekujemy rozwiązań systemowych, czyli wracamy do tematu, który został między innymi przeze mnie mocno naświetlony, czyli drogi czerwonej, która byłaby łącznicą portu bezpośrednio z obwodnicą. Przypominam, że estakada Kwiatkowskiego nie jest przystosowana do przewożenia tak ciężkich ładunków, jakie w tej chwili są przewożone i wywożone z portu. No i drugi temat, to temat, że tak powiem, kolejowy, budowa linii 201, czyli wywozu towarów drogą kolejową, no i dostarczania oczywiście, bezpośrednio z Gdyni linią przez Kościerzynę do Bydgoszczy. To są dla nas jakby dwie bardzo istotne inwestycje, które pozwoliłyby na to, żeby port w Gdyni rzeczywiście nie był taką samotną wyspą, a stał się węzłem, który ma zarówno dostęp od strony morskiej, jak i dostęp od strony lądowej.
A Gdańsk, ja pozwolę sobie dołożyć jeszcze jedno zdanie, bo mówimy o tym proteście przy DCT. DCT jest terminalem, który przyjmuje statki oceaniczne, które z Azji przywożą towary tutaj do Europy Środkowej, bo Gdańsk nie jest tylko zapleczem dla polskiej gospodarki, ale również dla gospodarki w Europie Środkowej. I myślę, że rozwiązaniem byłaby ta koncepcja, która już kilka lat temu funkcjonowała, żeby część tego zaplecza logistycznego przenieść w rejon Tczewa i w Zajączkowie. Wtedy proponowano taki suchy terminal, do którego by dowożono kontenery z Gdańska koleją i dopiero potem stamtąd można by było tych część kontenerów drogą lądową, samochodami, transportem samochodowym dystrybuować na południe kraju. I kto wie, czy to do tej koncepcji nie należałoby wrócić i wtedy w pewnym sensie by się odetkało otoczenie DCT w Gdańsku.
Ale z drugiej strony no jest ten problem, że nie mamy na przykład parkingów buforowych, tak? Takich, nie wiem, 30-50 kilometrów od Gdańska, gdzie ciężarówki mogłyby czekać na wjazd, czy to do DCT, czy w Gdyni, no to już jakby nie przesądzając, z którego portu by miały korzystać. Ale czy to znaczy, że samorządy, na przykład wojewódzki, czy poszczególnych miast o to nie zadbały, czy to bardziej powinno leżeć po stronie inwestora prywatnego, no bo DCT jakby swoją część inwestycji wykonało. No i teraz jest pytanie, jak zaradzić temu, żeby jednak ten transport był sprawniejszy? Kto powinien odpowiadać za te na przykład parkingi przejściowe? One nie muszą być na terenie Gdańska czy Pruszcza. One mogą być na, nie wiem, 30-40 kilometrów dalej. Dla kogo tutaj chyba w tej chwili jest najważniejsze zadanie? Dla władz portów, dla samorządów, czy może resort gospodarki morskiej powinien się tym zainteresować?
Samorządy dość łakomie patrzą na wpływy z takich terminali jak DCT, w postaci CIT-u czy PIT-u osób zatrudnionych w takim terminalu, natomiast nie interesują się jakby tą dalszą częścią. Natomiast tutaj jest kłopot w tym, że brak jest koordynacji między trzema stronami. Samorządem, który jest bardzo mocno zainteresowany lokalizacją na swoim terenie takiej bazy przeładunkowej. Samorząd wojewódzki, który generalnie jest zainteresowany rozwojem gospodarczym danego regionu, ale również Ministerstwo Infrastruktury, które jakby to wszystko w skali kraju powinno koordynować. I bez współdziałania tych trzech stron w zasadzie to rozwiązanie tego problemu docelowo jest niemożliwe. I uważam, że tutaj powinna być większa współpraca właśnie tych trzech podmiotów, które byłyby odpowiedzialne za tą infrastrukturę komunikacyjną.
Dokładnie jestem takiego samego zdania, biorąc pod uwagę DCET. DCET został wybudowany tak naprawdę przez fundusze zagraniczne, w efekcie czego został zrealizowany olbrzymi dostęp od strony morskiej, natomiast brak jest tutaj tego kanału dystrybucji od strony lądowej. Myślę, że na DCET czy fundusze, które zainwestowały środki, no nie można liczyć. Tutaj raczej musimy liczyć na samorządy i ministerstwa, bo one powinny być również zainteresowane tym, żeby te dostępy były jak najbardziej płynne, żeby nie tworzyły się, tak jak w przypadku Gdyni w tej chwili, korki, żeby nie było ewentualnych protestów kierowców, jak w przypadku DCET.
A proszę, tylko pytanie, jaką mamy perspektywę przebudowy tej linii kolejowej 201? O jakim zakresie czasowym tu mówimy? Bo z punktu widzenia Gdyni ta linia przez Kościerzynę i dalej na Bydgoszcz, no ona jest kluczowa. To jest kwestia 5 czy 6 lat, z tego co pamiętam. Tak,
jest to olbrzymia inwestycja. Rozmawiałem niedawno w PKP PLK, które jest inwestorem tego zadania. Jeżeli chodzi o obszar portu, jego poprawę, projektowanie i później realizację, tutaj możemy liczyć i prawdopodobnie te terminy nie będą przesuwane na rok 2020, czyli perspektywa około 3 lat. Natomiast jeżeli mówimy o całej linii do Bydgoszczy przez Kościerzynę, tutaj mamy perspektywę 2023 roku, czyli tak naprawdę około 6 lat w tej chwili.
No to też pokazuje, ile trwają wszystkie inwestycje infrastrukturalne, no ale musimy chyba cierpliwie na nie czekać. Ja przypomnę, jest środa, morskie wydanie programu Ludzie i Pieniądze. W naszym studiu są Adam Meller, prezes zarządu Portu Gdynia, oraz Grzegorz Strzelczyk, wiceprezes Lotos Petrobaltic. A my do dyskusji na tematy gospodarczo-morskie wrócimy po reklamach i skrócie wiadomości. Środowe wydanie programu Ludzie i Pieniądze. W studio Radia Gdańsk Grzegorz Strzelczyk, wiceprezes firmy Lotos Petrobaltic, oraz Adam Meller, prezes zarządu Portu Gdynia. Dyskutujemy dziś przede wszystkim o gospodarce morskiej, bo przypomnę, w Radiu Gdańsk mamy takie pojęcie jak morska środa, więc skupiamy się na tym, co na morzu i wokół morza. A jeżeli wokół morza, lokalne społeczności wypowiadają się w sprawie budowy drogi S6. Przypomnijmy, rząd ostatnio zapowiedział przesunięcie w czasie, bo to nie jest tak, że ta inwestycja w drogę w kierunku Słupska została skasowana czy zlikwidowana, natomiast przesunięta w czasie. To budzi opór lokalnych samorządów. Odbyło się spotkanie samorządowców. Natomiast panowie, czy z punktu widzenia gospodarki morskiej ta S6 ma rzeczywiście takie znaczenie, czy dla portów w Gdyni, w Gdańsku to połączenie w kierunku na Szczecin jest tak ważne jak połączenie na południe, czy ma, powiedzmy, znaczenie drugorzędne?
To znaczy, jeżeli chodzi o drogę S6, każda droga oczywiście omijająca, z mojego prywatnego punktu widzenia, omijająca zatłoczone Trójmiasto, szczególnie w sezonie letnim, jest oczywiście inwestycją niezbędną. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, które reprezentuję, na pewno dla nas ważniejsze znaczenie ma droga czerwona, czyli droga łącząca port z obwodnicą i również jej dalsza część, czyli opad, obwodnica aglomeracji trójmiejskiej, północna obwodnica, która tak naprawdę łączyłaby potencjalnie przyszłą drogę czerwoną również z Wejherowem. Czyli tak naprawdę można by również, jadąc drogą czerwoną, wyjechać poza Trójmiastem, omijając najbardziej zatłoczony odcinek. Z tego też względu można tutaj oczywiście rozpatrywać alternatywność budowy jednej, drugiej drogi. Ja twierdzę oczywiście, że obie drogi są z punktu widzenia Trójmiasta niezbędne, natomiast nie będę krył, że bliższa sercu byłaby mi droga czerwona.
Czyli ona ma większe znaczenie dla rozwoju portu?
Oczywiście, że tak.
Natomiast w skali makro droga S6 łącząca porty zespołu portowego Szczecin-Świnoujście z Gdańskiem i Gdynią ma mniejsze znaczenie. Ja myślę, że dla portów naszych tutaj lokalnie i dla Szczecina zresztą również jest ważna S3, dla nas z kolei dokończenie autostrady A1 i drogi szybkiego ruchu do Warszawy. Jednak dla transportu morskiego w tym regionie Europy myślę, że ciągle ważniejsze i bardziej istotne są korytarze transportowe północ-południe.
A jeżeli popatrzymy na te korytarze północ-południe, mówi się o tym, że będzie szybciej realizowany projekt Via Carpatia, czyli w Polsce wschodniej ta autostrada prowadząca na południe, ale tutaj pojawiają się też głosy tego typu, że Via Carpatia to jest bardziej interes dla portów w Kłajpedzie niż dla portów Trójmiasta. Czy panowie też macie tego typu obawy?
No Via Carpatia rzeczywiście kończy się na porcie w Kłajpedzie. Ona co prawda przebiegając ścianą wschodnią naszego kraju na pewno bardziej ożywi, że tak powiem, biznes, handel w tym regionie, który jest, że tak powiem, słabiej rozwinięty i na pewno będzie korzystną inwestycją dla naszego kraju. Natomiast rzeczywiście, no, żeby się dostać do portu w Gdańsku, w Gdyni z Via Carpatii, będzie trzeba skorzystać chociażby z drogi szybkiego ruchu S7, która mam nadzieję niebawem już zostanie zrealizowana w 100%. I mam nadzieję również, że kierowcy, którzy będą wozić Via Carpatią towary, również będą przyjeżdżać do naszych portów.
Via Carpatia ma też odnogę, bo ona biegnie do Kłajpedy, ale ma mieć odnogę do portów łotewskich w Rydze i w Lipai. I tutaj rzeczywiście ta masa towarowa może w jakiś sposób uciekać z portów trójmiejskich tam bardziej na wschód. Natomiast znam nieco port Ryski i Kłajpedę i tutaj warunki hydrologiczne tych obu portów jednak są troszeczkę gorsze niż to, co jest u nas w Trójmieście. Tak, jeżeli Gdynia rozwiąże ten problem obrotnicy i pogłębienia kanałów, plus otwarty port północny, port w Gdańsku, to jednak mimo wszystko te warunki hydrologiczne są dużo lepsze niż te porty na wschodzie i ta masa towarowa, jeżeli ucieknie, to mam nadzieję niewielkim stopniu.
W niewielkim stopniu. Napisał do nas pan Marek, nasz słuchacz. Przed II wojną światową planowano wywóz towarów z portu w Gdyni koleją w kierunku Wejherowa i stamtąd nową linią w kierunku Kartuz, włączając się po drodze do linii na Kościerzynę. Taki plan był podobno 80 lat temu. Dzisiaj chyba byłoby ciężko go.
Dzisiaj chyba byłoby ciężko, rzeczywiście.
Natomiast jeżeli macie państwo uwagi związane z tym, jak funkcjonuje nasz układ komunikacyjny, między innymi ten związany z portami, czekamy na państwa uwagi pod numerem 603-06-06-06. Na wszystkie uwagi związane z gospodarką morską zresztą tutaj czekamy. Jeżeli rozmawiamy o transporcie i emocjach i pewnych zawirowaniach wokół transportu, w ubiegły piątek w Sejmie wiceminister infrastruktury Jerzy Schmidt, mówiąc o inwestycjach w latach ubiegłych, użył takiego sformułowania, że autostrady budowane w układzie wschód-zachód tak naprawdę niekoniecznie służyły przede wszystkim interesom polskiej gospodarki, bo między innymi omijały porty, a jeden powstawała dużo później. Natychmiast rozpętała się polityczna burza. Czy to tak naprawdę minister kwestionuje potrzebę budowy autostrad wschód-zachód? Natomiast z punktu widzenia Pomorza chyba trzeba powiedzieć, że ta A1 powstawała dość późno.
Oczywiście, że tak. I tutaj ja myślę, że to oburzenie takie na ministra Schmidta jest trochę nieuzasadnione, bo on po prostu powiedział ekonomiczną prawdę. Inwestorom, przecież my też jako porty polskie narzekaliśmy na to, że jeszcze kilka lat temu główny tranzyt z Azji na przykład odbywał się za pomocą portu w Antwerpii lub Hamburga. I te kontenery trafiały do Polski drogą samochodową właśnie z zachodniego, od naszego zachodniego sąsiada.
No był taki żart nawet, że drugim największym portem kontenerowym Polski Polski był Hamburg w swoim czasie.
Tak. I Antwerpia, która tam właśnie robiły statki na wrotkę te oceaniczne. Dzisiaj ten problem rozwiązaliśmy i rzeczywiście ten układ transportowy wschód-zachód ewidentnie służył naszym sąsiadom. Niemcom po lewej stronie, po prawej Białorusi i Rosji. My jako z punktu widzenia naszych polskich portów oczywiście jest, w sposób oczywisty jesteśmy zainteresowani korytarzami północ-południe.
Pan prezes tu się zgadza.
Tak, zgadzam się jak najbardziej tutaj z wypowiedzią kolegi.
Natomiast zgadzając się jednak z tym, co powiedział minister Schmidt, być może retorycznie nie było to najszczęśliwsze, niezręczne, bo mówienie o innych interesach zawsze budzi takie skojarzenia teorii spiskowych. Natomiast merytorycznie z punktu widzenia naszych portów to chyba rzeczywiście te korytarze północ-południe są ważniejsze. Troszeczkę zmieniając temat i dziedzinę gospodarki. Od kilku tygodni mamy poważne zawirowania walutowe. Najpierw mieliśmy Brexit i emocje związane z funtem, z tym co się działo. Później mieliśmy dolara amerykańskiego na huśtawce. Najpierw tracił na wartości, bo prezydentem miał zostać Trump. Potem zyskiwał na wartości, bo prezydentem został Trump. Natomiast proszę panowie ocenić, jaki to ma wpływ na naszą gospodarkę. Akurat w sferze wydobycia paliw, rynku paliwowego, o tych relacjach między dolarem a cenami paliwa mówi się dużo. Czy Lotos Petrobaltic odczuwa to, co się dzieje na rynku?
Powiem rzecz niepopularną, ale odczuwamy właśnie ruchy na kursie złotego w sposób pozytywny, bo przy dość niskiej cenie ropy kurs dolara w stosunku do złotówki nam poprawia wynik finansowy niewątpliwie. Natomiast rozumiem wszystkich użytkowników paliw płynnych w Polsce, że z ich punktu widzenia to nie musi być koniecznie dobry kierunek.
Z punktu widzenia handlu i tego, co się dzieje w portach, te ruchy walutowe mają znaczenie, czy to tak naprawdę...
Na pewno mają, natomiast to, że został wybrany akurat kandydatem na prezydenta Donald Trump, myślę, że sytuacja ta w krótkim czasie dojdzie do stabilizacji. Mamy już pierwsze tego, że tak powiem, znamiona, ponieważ pewne kwestie wypowiadane przez prezydenta elekta już dzisiaj nie do końca są przez niego potwierdzane jako potencjalnego, czy właściwie prezydenta, tak?
Uspokoił się po wyborze.
Uspokoił się dokładnie po wyborze. Ja myślę, że ja tak wspominam zawsze czas, kiedy wybrano na prezydenta Ronalda Reagana. I wtedy jakoś tak też
rynek... Reakcje były podobne.
Dokładnie, reakcje były podobne. Też pamiętam sytuację, gdzie trochę nas tym Reaganem straszono, tak? A dzisiaj przypominam, że wystawiamy mu pomniki, nazywamy place, ulice jego nazwiskiem i okazało się, że był jednym chyba z lepszych prezydentów, którzy się zapisali w historii. Mam nadzieję, że z Donaldem Trumpem może być całkiem podobny. No
tak, ale wtedy jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo te konwulsje na ruchu na różnych kursach walutowych, bo to nie tylko dolar, ale też stosunek dolara do euro i euro do złotego, to jest oczywiście bardzo istotne. Dla naszych posiadaczy kredytów hipotecznych również złotego do franka, ale to jest system naczyń połączonych i te kursy na siebie wzajemnie wpływają. Z naszego punktu widzenia, moim zdaniem, w dłuższym okresie czasu będzie bardziej istotnym faktem Brexit i forma tego Brexitu. Bo dzisiaj się spekuluje, że część instytucji finansowych zlokalizowanych w Londynie być może przeniesie się na kontynent. Mówi się o Frankfurcie, mówi się o Zurichu. Jak to się skończy, trudno powiedzieć. Natomiast dla naszej gospodarki myślę, że ten Brexit i forma tego Brexitu, to podkreślę, może być bardziej istotna niż takie krótkotrwałe konwulsje związane z wyborami politycznymi.
A nie obawiacie się panowie, że na gospodarkę szczególnie morską i szczególnie no, tą globalną, w której uczestniczą porty, zapowiedzi Donalda Trumpa, że będzie jednak starał się ograniczać te umowy o wolnym handlu, czyli to, na co liczyliśmy, co przynajmniej branża morska liczyła, bo przypomnę, TTIP budzi ogromne wątpliwości dużej części przedsiębiorców i konsumentów, ale z punktu widzenia branży morskiej było poważne oczekiwanie, że TTIP ożywi to, czyli porozumienie europejsko-amerykańskie ożywi to, co się będzie działo w polskich portach czy w polskich stoczniach. Czy nie obawiacie się panowie, że te takie zapowiedzi właśnie trochę uderzające w kwestie wolnego handlu czy liberalizacji transportu w związku z tym TTIP, że to może być dla nas poważny cios, bo te zapowiedzi Trumpa wyglądają bardzo poważnie.
Ja myślę, że dla Unii Europejskiej to rzeczywiście mogą być konsekwencje dość widoczne, natomiast czy ta wymiana towarowa ze Stanami Zjednoczonymi czy z Kanadą z punktu widzenia Polski w ramach Unii Europejskiej i tych nowych umów negocjowanych byłaby istotna i na ile będzie uszczuplała obrót towarowy w polskich portach, to trudno przewidzieć. Ja myślę, że jednak te kraje, które są mimo wszystko na wyższym poziomie rozwoju gospodarczego w Europie, na tej wycofaniu się z tych umów mogą stracić więcej.
Ja też jestem przekonany, że w tej chwili trudno oceniać te zapowiedzi, jakie to będzie miało wymierny wpływ na nasze bezpośrednio biznesy. Przypominam tylko, że Stanami Zjednoczonymi również rządzi biznes, więc na pewno Stany Zjednoczone nie będą realizowały, że tak powiem, czegoś, co uszczupli ich działania biznesowe. I myślę, że dzisiejsze jakby tutaj wypowiedzi Donalda Trumpa gdzieś tam zostaną również w pewnym momencie zrewidowane. Czy one są słuszne, czy niesłuszne, i myślę, że przyjmie bardziej łagodne stanowisko. Dzisiejsze jakby określanie, myślę, jest jeszcze przedwczesną opinią, taką ostateczną, która będzie realizowana przez niego.
Zgadzając się z kolegą, jako na jedną rzecz jeszcze zwrócę uwagę. Już po wyborach prezydent elekt skoncentrował się na stosunkach gospodarczych w ramach obszaru Pacyfiku, czyli Stany Zjednoczone, Azja, i na traktacie NAFTA z Ameryką Południową. I to jest to bliskie sąsiedztwo Stanów Zjednoczonych i myślę, że już prezydent, nie elekt, a prezydent sprawujący urząd, będzie koncentrował się na tym swoim najbliższym otoczeniu.
No, przekonamy się, dlatego że z punktu widzenia akurat polskiej gospodarki wydaje się to istotne, a z punktu widzenia gospodarki morskiej byłoby dobrze, gdyby to TTIP jednak w jakiejś formie weszło w życie. Zmieniając nieco temat, mamy po 3 kwartałach dobre wyniki w portach. W Gdańsku przeładunki rosną o 4%, w Gdyni o dużo ponad 2%. Jeszcze niedawno porty borykały się z kwestiami dwoma, a mianowicie embargiem rosyjskim, czyli osłabieniem handlu na linii Unia Europejska-Rosja, ale też chińska gospodarka nie rośnie tak szybko, jak do tego przywykliśmy. Czy jakieś inne czynniki spowodowały, że te przeładunki w portach tak rosną? Jak to wygląda z punktu widzenia Gdyni i tego, co tam się dzieje?
Rzeczywiście mamy wyniki lepsze. Październik zakończyliśmy wynikiem o ponad 20% wyższych przeładunków niż zostały zaplanowane. Ja myślę, że generalnie jest to realizacja pewnych planów. Myślę, że tutaj akurat gdzieś w perspektywie przewidywano delikatne jednak ostudzenie tej gospodarki i wyhamowanie gospodarki chińskiej. W związku z tym liczono się, że te ładunki mogą być trochę mniejsze, więc wpasowano wyniki, uwzględniając te czynniki. Natomiast jeżeli chodzi o embarga rosyjskie, myślę, że tutaj wielkiego znaczenia one dla portów Gdyni akurat nie miały.
Ja też się zgadzam z tym, że embargo rosyjskie w niewielkim stopniu wpływały na przeładunki w portach trójmiejskich i nie tylko trójmiejskich. Natomiast uważam, że to jest, ciągle mówię o tym swoim jako idea fix, Gdańsk ma tego typu wzrost, ponieważ rozwija się DCT, o którym rozmawialiśmy w pierwszej części dość długo. A z drugiej strony, przypomnę, skończyła się inwestycja Pernu w zbiorniki ropy naftowej w porcie północnym. Dobiegła końca modernizacja i inwestycje w naftoporcie w Gdańskim i Gdańsk ma ciągle szansę stania się takim hubem energetycznym w tej części Europy i przeładunek paliw płynnych, jak również ropy surowej i handel tą ropą surową może stanowić ciągle potencjał wzrostu dla portu gdańskiego.
Przypomnijmy, paliwa są jednym z większych wolumenów, jeżeli można tak powiedzieć. Bierze się to z faktu między innymi takiego, że one kiedyś tylko były przeładowywane w jedną stronę, a teraz coraz częściej jest tak, że przypływają, są składowane we wspomnianych zbiornikach Pernu i potem odsprzedawane dalej. I naftoport tak naprawdę 2 razy wykonuje usługę przeładunku, co oczywiście ekonomicznie jest dużo bardziej efektywne. A jakich tendencji panowie spodziewacie się w najbliższym czasie? Czy jest jakaś grupa towarowa, na przykład w Gdyni, tu już pana prezesa spytam, gdzie się się spodziewacie szczególnego ożywienia, ewentualnie jakichś kłopotów? Jakie trendy tutaj by pan dostrzegał w tych przeładunkach?
No u nas już nastąpiło dosyć gwałtowne ożywienie w zakresie przeładunku paliw. Oczywiście nie jest to potencjał...
Nie ta skala.
Nie ta skala jak gdańska. Natomiast dynamika wzrostu w stosunku do roku ubiegłego, liczona rok do roku, to jest w granicach 300%, czyli przeładowujemy w tym roku 3 razy więcej niż w latach ubiegłych.
Paliw.
Jeżeli chodzi o z kolei spadek, no tutaj pojawia się pewne ograniczenie w ilości przeładowywanych kontenerów. Być może tutaj w jakimś stopniu możemy to zrzucić na karb, że tak powiem, portu czy warunków technicznych w porcie. I to przyznaję się, bo jednak DZ i DZ2 w tej chwili no, stanowi dla portu w Gdyni konkurencję, tym bardziej, że ma znacznie lepsze warunki, parametry techniczne. Natomiast w skali globalnej, niestety, szczególnie po upadku firmy Hanjin, widzimy na rynku kontenerów delikatny spadek. No i również będziemy prognozowali w przyszłym roku jednak, że w przypadku kontenerów będzie tego trochę mniej.
A panie prezesie, korzystając z tego, że rozmawiamy o tym, co się dzieje w porcie w Gdyni, jest taka strategiczna, bardzo ciekawa inwestycja, a mianowicie nowy terminal promowy dla Steny Line. Projekt był już w miarę zaawansowany, oczywiście problemy leżały też po stronie Steny, dlatego że tam się opóźniła budowa nowych promów dla tego armatora. Natomiast jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa właśnie przeniesienia terminalu promowego i przybijania statków Steny w ogóle w inne miejsce w porcie, bliżej centrum, chyba atrakcyjniejsza lokalizacja dla turystów.
Tak, zdecydowanie bliżej wejścia do portu. Przypominam, że zasada jest taka, że prom od czasu jego wpłynięcia do portu do momentu wypłynięcia nie powinno upłynąć więcej niż 120 minut, czyli dzisiejsze usytuowanie w głębi portu terminala promowego no jest miejscem dosyć odległym. Natomiast jeżeli chodzi o budowę, tak, w tej chwili mamy informacje od Steny Line, jakie promy będą obsługiwać linie. W rzeczywistości linia promowa Gdynia-Karlskrona jest jedną z bardziej opłacalnych ekonomicznie dla Steny linii, więc cieszymy się, że dzisiejsze promy, które pływają, docelowo zostaną zastąpione promami o znacznie większymi. Jesteśmy w tej chwili na etapie korygowania dokumentacji pod projekty nowej rampy dla Steny, pod większe promy. W związku z tym myślę, że będziemy około połowy przyszłego roku gotowi do tego, żeby podjąć się już realizacji nowego terminala promowego.
A same te prace budowlane, jak pan optymistycznie by szacował, kiedy?
Optymistycznie około 3 lat, myślę. Optymistycznie to około 3 lat wtedy terminal promowy znajdzie się na końcu nabrzeża polskiego, czyli tak naprawdę stworzy nam się taki kwartał promowo-pasażerski. Przypominam, że w okresie letnim przy nabrzeżu francuskim cumują statki wycieczkowe i z drugiej strony nabrzeża pilotowego będą przypływały promy. Terminal oczywiście będzie współfinansowany przez fundusze Unii Europejskiej, także tutaj część środków będzie również pozyskana.
Panie Grzegorzu, a z punktu widzenia pana informacji tego, co się dzieje w portach, co może, w którą stronę mogą iść ciekawsze inwestycje, czy może Petrobaltic coś będzie też robił?
Znaczy Grupa Lotos rozważa stworzenie warunków do przeładunku LNG w rejonie Gdańska i to jest taki projekt chyba najbardziej zaawansowany i poważny, jeżeli chodzi o rozwój usług portowych tutaj w tym rejonie. Poza tym, jak powiedziałem, to jest też nasze zaangażowanie, nasza aktywność w tym i chcemy, znaczy wiem, że Grupa Lotos rozważa taką możliwość zaangażowania.
Ale przepraszam, pytanie bardziej w wersji, rozumiem, litewskiej, czyli pewnego pływającej jednostki przycumowanej na stałe, tak?
Tak, no bo w tej chwili, ja przypomnę, strategia bezpieczeństwa energetycznego Polski to jest Baltic Pipe, która ma być realizowana właśnie za pośrednictwem Duńczyków.
Czyli gazociąg z Norwegii przez Danię do Polski.
Z Morza Północnego do Danii do Polski i on będzie gdzieś wchodził w okolicach zachodniego wybrzeża Polski. Tam już jest zbudowany terminal LNG, taki stały, który ma możliwości rozbudowy i w zasadzie chyba już podjęto nawet decyzję o etapowej rozbudowie tego terminalu.
Tak, tam był list intencyjny podpisany już.
Także Gdańsk ewentualnie tylko jako rezerwowy właśnie w tej formie, jaka jest w Kłajpedzie. I kto wie, czy ten właśnie te dostawy gazu nie będą też głównie na potrzeby Grupy Lotos, bo tutaj Lotos też cały czas się rozbudowuje, będzie kończył swój program inwestycyjny związany z EFRA. To będzie czwarta najnowocześniejsza rafineria w Europie, ale też do wytwórni wodoru chociażby potrzebuje znacznej ilości gazu ziemnego i tutaj ten terminal na pewno byłby z punktu widzenia grupy istotny, ważny i stąd pewnie zainteresowanie Grupy Lotos tą inwestycją.
No to zakończyliśmy program ciekawymi zapowiedziami. Nowy terminal promowy w Gdyni, być może pływający gazoport w Gdańsku. Zobaczymy, co się z tego zrealizuje. Dziękuję panom za rozmowę. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk byli Adam Meller, prezes zarządu portu Gdynia i Grzegorz Strzelczyk, wiceprezes Lotos Petrobaltic.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Artur Kierusiewicz. Do widzenia.
Dziękuję.